Przeżywając miesiąc październik i obchodząc dzisiaj wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, nie sposób nie zatrzymać się przy osobie Maryi. Tej, o której święty Tomasz z Akwinu mówi, że jest najpiękniejszą ze wszystkich istot na ziemi, zaraz po Bożym Synu. On jest najpiękniejszym synów ludzkich. Ona jest najpiękniejszą, bo matką tego, który jest najpiękniejszy. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy się zatrzymali właśnie przy Maryi jako tej, która jest taka piękna. Co to znaczy, że ona jest piękna? Dlaczego jest piękna? W jakim sensie o niej możemy powiedzieć, że jest piękną kobietą, że jest pięknym stworzeniem? Święty Tomasz z Akwinu bardzo precyzyjnie w swojej teologii argumentuje kwestię piękna. Mówi, że żeby o jakiejś rzeczy powiedzieć, że coś jest pięknego, to muszą zaistnieć trzy takie obiektywne czynniki piękna. On je ładnie nazywa w języku łacińskim integritas, proportio i claritas. Integritas to znaczy pełnia, zupełność, doskonałość. I definiuje to w ten sposób, że żeby coś było piękne, jakaś rzecz była piękna, to muszą wystąpić wszystkie elementy, które należą do definicji tej rzeczy. Czyli mówiąc tak po naszemu. Chodzi o to, że żeby na przykład jakiś dom był piękny, no to potrzebuje mieć wszystkie te elementy, które składają się na dom. Musi być fundament, muszą być ściany, okna, drzwi, schody, jak jest piętro, dach. Wszystkie elementy, które sprawiają, że dana rzecz jest sobą, zgodnie ze swoją definicją. Ale to nie wystarczy. Nie wystarczy ta integralność wszystkich elementów. Potem musi zaistnieć ten drugi czynnik, czyli proporcja. Można to przetłumaczyć na polski jako proporcja, albo można jako współbrzmienie, harmonia. Chodzi o to, że wszystkie elementy muszą też do siebie pasować, być we właściwy sposób ułożone. Nie wystarczy, że są wszystkie te elementy. Byłoby bardzo niepokojące, gdyby na przykład zacząć budować dom od dachu. Co z tego, że dach jest, ale jest nie we właściwym miejscu, jeżeli jest zamiast fundamentu. Jeżeli zamiast okien mamy drzwi, a tam, gdzie powinny być drzwi, jest okno. Ten dom nie będzie piękny, bo brakuje harmonii tych elementów. Albo w wypadku orkiestry. Nie wystarczy, że są wszystkie instrumenty, które budują orkiestrę. Cała rzecz jest w tym, żeby utwór był piękny, kiedy te instrumenty grają we właściwej kolejności, w odpowiednim momencie, odpowiednią długość. Musi zaistnieć harmonia. I trzeci element to jest claritas, czyli blask, chwała, jasność. To jest to coś, co sprawia, że dana rzecz nas pociąga, zachwyca, że zwracamy na nią uwagę. To jest to, o czym mówimy w języku polskim, że coś wpadło mi w oko, że nagle zobaczyłem coś, co jakoś uchwyciło moją uwagę. Ten blask, ta jasność, która bije od danej rzeczy, o której mówimy, że jest piękna. Porywa nas to. I te trzy elementy muszą zaistnieć, żeby dana rzecz była piękna. Dotyczy to również oczywiście osób. Żeby ktoś był piękny, musi być integralny, harmonijny i musi mieć ową jasność. No i Tomasz z Akwinu pyta, czy w Maryi znajdziemy te trzy elementy. I mówi najpierw tak. Oczywiście Maryja jest doskonała, jest w pełni integralna. Pod każdym możliwym względem. Ma wszystko to, co jest potrzebne. Ale on oczywiście wskazuje przede wszystkim na kwestię tego, że nie doznała żadnego uszczerbku natury, który jest związany przede wszystkim z grzechem. Przez to, że poczęła się bez grzechu pierworodnego, jej natura nie jest w żaden sposób uszkodzona. Nie ma żadnego braku, żadnej straty w stosunku do tego, jak chciał Pan Bóg stworzyć człowieka. Maryja jest dokładnie takim człowiekiem, o jakim Pan Bóg pomyślał, kiedy w ogóle ludzi stwarzał. Bo każdy z nas ma już w sobie ten brak, jakim jest grzech pierworodny, to uszkodzenie natury, które sprawia, że nie jesteśmy dokładnie takimi, jakimi chciał nas pierwotnie Pan Bóg, bo On chciał nas mieć świętymi, doskonałymi, bez grzechu, bez żadnej pożądliwości grzechu. I w Maryja taka jest. Pod tym względem jest w pełni integralna. Ale też podkreśla Tomasz, że jeszcze jest w drugim sensie pełni integralną osobą. To znaczy, Pan Bóg z taką niesamowitą delikatnością i szacunkiem do jej osoby do niej przyszedł, że choć ją przygotował na to, żeby była Matką Boga, to uszanował w pełni jej wolność. W żaden sposób nie pogwałcił jej wolności, to ona musiała swoim własną decyzją powiedzieć: tak, fiat, niech mi się stanie. Więc była też integralna w kwestii wolności, choć całkowicie na Boga otwarta i Bogiem wypełniona. I w końcu trzecią rzecz podkreśla Tomasz, że również w żaden sposób nie straciła tej integralności tego, kim jest człowiek i takim, jakim była człowiekiem, wtedy, kiedy stała się Matką Bożego Syna, kiedy Jezus się w niej począł. Dlatego, że Pan Bóg uczynił ją kimś, kim nie była, czyli matką, ale nie zabrał jej nic z tego, kim była, czyli została dziewicą. Zachowała tajemnicę, tę tajemnicę dziewictwa. Zachowała to, kim była. Nic jej nie zabrał Pan Bóg przez łaskę, a tylko jej coś dodał. Więc jest w pełni integralna, również w tym sensie. I w końcu święty Tomasz z Akwinu powie, że jest też w pełni integralna nawet po swojej śmierci, ponieważ w wypadku każdego człowieka dochodzi w śmierci do oddzielenia ciała od duszy. Dusza idzie do jednego ze stanów, jakim jest albo niebo, albo czyściec, albo piekło. Natomiast ciało idzie do ziemi, rozkłada się, ulega rozkładowi, tej dezintegracji. A w wypadku Maryi Pan Bóg zachował ją od tej dezintegracji. Na zasadzie szczególnego przywileju ją wziął od razu do nieba, z ciałem i duszą, żeby i tutaj nie doszło do tej dezintegracji. Wszystkie elementy, też wymiar cielesny i duchowy, zostały zachowane. Więc Maryja jest piękna, bo ma wszystkie elementy, których potrzebuje. Jest w pełni integralna. Po drugie, żeby była piękna, to musi w niej istnieć absolutna harmonia wszystkiego. No i pyta Tomasz, czy faktycznie tak jest. I mówi o tym, że w Maryi jest przepiękna, czysta harmonia wszystkich elementów. Harmonia między jej ciałem i duszą. Ciało i dusza nie są w opozycji, nie rywalizują ze sobą. Nie ma w Maryi takiego rozdźwięku, jaki jest w nas, między tym, czego chce ciało, a tym, czego chce duch. W Maryi nie ma dezintegracji, jest pełna harmonia także w relacji między zmysłami a rozumem. Zmysły służą rozumowi, ale rozum w mądry sposób kieruje zmysłami. W Maryi w końcu nie ma żadnego rozdźwięku w relacjach do drugiego człowieka i do Boga. Jest Maryja Bogu całkowicie posłuszna, czego wyrazem było to: niech mi się stanie według Twojej woli. Jej wolna decyzja, posłuszeństwo Bogu. Tak jak Bóg stworzył człowieka po to, żeby był mu posłuszny, bo wtedy człowiek będzie w pełni szczęśliwy. W Maryi jej ludzka wola nie idzie w żadnym innym kierunku. Jej ludzka wola jest całkowicie podporządkowana głosowi Boga, którego słucha. Jest w pełni harmonijna w każdym możliwym calu. Dlatego też powie Tomasz z Akwinu, że Maryja jest najmądrzejsza, jest piękna również w tym, że podejmuje najlepsze możliwe decyzje, że nie popełnia błędów, że jest tam, gdzie powinna być, że umie rozpoznać właściwy moment działania, odezwania się, zachowania. Bo jest niesamowicie też mądra, bo jej rozum jest spójny z jej zmysłami, z jej wolą, z jej uczuciami. I w końcu trzeci element, czyli musi też być to claritas, czyli ten blask. I Tomasz powie, że Maryja jest olśniewająca w swoim pięknie. I on będzie o niej mówił, używając dwóch metafor. Będzie mówił, że jest piękna jak słońce, ale czasami będzie mówił, że jest piękna jak księżyc. Jak słońce, dlatego że sama Maryja jest tą, która oświeca i wprowadza ten blask tam, gdzie się pojawia. I chociażby tutaj odwołuje się do sceny w Kanie Galilejskiej, gdzie mówi o tym, że w sercu tych weselników zapanowała ciemność, bo mieli problem. Pojawiła się Maryja jak słońce i zajaśniał im dzień nadziei, że impreza będzie uratowana. Gdzie Maryja się pojawia, tam pojawia się słońce. Ale wskazuje również, że Maryja nie jest takim słońcem, jakim jest Bóg, to znaczy nie jest źródłem światła. Ona w tym sensie jest jak księżyc, czyli świeci światłem odbitym, bo ona szuka tego słońca, tego blasku, tej jasności u tego, który jest źródłem całej światłości słońca, jakim jest Chrystus. Ona doskonale wie, że nie jest światłością, ale wie, gdzie jest światłość i wie, jak tym światłem się napełnić, żeby dalej je nieść w świecie i zanieść je wszystkim. I Tomasz to podsumuje takim zdaniem, że to piękno, ten blask Maryi zaświecił szczególnie wtedy, kiedy przyniosła światło nam wszystkim, stając się Matką Bożego Syna. I też Tomasz wyciąga z tego bardzo konkretny wniosek, mówiący o pośrednictwie Maryi. Że pyta, czy Maryja może przynosić światło, jeżeli światłem jest Jezus Chrystus. Innymi słowy, czy ona może być pośredniczką łaski, jeżeli źródłem łaski jest tylko Bóg. Czy można o niej mówić, tak jak powie ewangelista, że jest pełna łaski, wypełniona łaską, skoro tak naprawdę jedynym pełnym łaski jest Bóg jako źródło, jako ten, który daje łaskę, jako ten, który w łasce jest udzielany. I Tomasz powie, że oczywiście nie można o Maryi powiedzieć, że jest pełna łaski w tym samym sensie, w jakim jest Bóg pełen łaski, bo nie jest źródłem dla tej łaski, ale można mówić o niej, że ona jest pośredniczką łaski. Trochę w takiej analogii, wyobraźcie sobie taką sytuację, w której ktoś, kto ma dużo pieniędzy, wybiera jakiegoś człowieka, któremu te pieniądze powierza i mówi mu, to teraz z tymi pieniędzmi zrób coś dobrego. Przekaż je na jakieś dobre dzieła, wybierz komu dać, w jakiej ilości. I ten człowiek zaczyna rozdawać te pieniądze. I czy można powiedzieć, że ten ofiarodawca stracił cokolwiek z tego powodu, że przekazał temu innemu, drugiemu człowiekowi możliwość decydowania, rozdawania? Tomasz powie nie. Dalej źródło tych pieniędzy, źródło tego dobra jest w człowieku, który jest ofiarodawcą. Ale sam wybrał innego, który te pieniądze może przekazywać. I tak Maryja może być pośredniczką łaski, choć nie jest jej źródłem. Bóg ją wybrał do tego, żeby przez nią przekazywać te dobra nam. I drodzy, zobaczcie, że ostatecznie widzimy, nie? Że wszystkie te elementy prawdziwego piękna w Maryi istnieją. Maryja jest w pełni integralna. Ma wszystkie elementy. Jest w pełni harmonijna. Nie ma żadnego rozdźwięku w niej i świeci światłem, który odbija od, jak księżyc, to światło, które płynie od Chrystusa, ale ona porywa, zachwyca i wskazuje zawsze na tego, który jest źródłem światła. Dlatego ostatecznie, patrząc na piękno Maryi, powinniśmy się przy nim nie zatrzymywać, ale ono od razu powinno nas odesłać do tego, który jest jeszcze piękniejszy, jakim jest Bóg. I powiedzieć, jak Maryja jest taka cudowna, to jak cudowny musi być Bóg, który ją taką piękną stworzył i ukształtował. I kiedy Pius IX 8 grudnia 1954 roku ogłaszał dogma do niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, to dokument, którym ogłosił ten dogmat, zatytułował Ineffabilis Deus, co na język polski zostało przetłumaczone jako niewypowiedziany Bóg. Ale jak się weźmie pisma Tomasza z Akwinu, to się zobaczy, że on inaczej rozumie to słowo. Niewypowiedzianość, że to jest niewypowiedziany Bóg, wskazuje na taką zasłonę milczenia, że to nas absolutnie przerasta, żeby o Bogu móc powiedzieć. Że intelektualnie do tego nie dorastamy, żeby cokolwiek móc powiedzieć o Bogu. Ale Tomasz wskazuje, że to słowo ineffabilis jest związane z pięknem. Rzecz jest w tym, że ja dlatego milczę, nie, że nie umiem intelektem tego zrozumieć, ale dlatego, że jestem tak zachwycony, że oniemiałem z wrażenia. Że można byłoby to wyrażenie przetłumaczyć jako niewysłowiony albo zachwycający, wprowadzający w zdumienie. Że jak patrzymy na Maryję, tą, która jest niepokalanie poczęta, to powinniśmy się tak zdumieć, tak zachwycić tym, jaki jest Bóg, który ją tak pięknie ukształtował. Zachwyćmy się dzisiaj Maryją trochę bardziej niż może do tej pory. Niech ten miesiąc maryjny nas nieustannie zachwyca jej pięknem, żebyśmy sami chcieli być na jej wzór piękni, bo jej piękno ma nas porywać do tego, żebyśmy byli integralni, żebyśmy byli harmonijni i żebyśmy świecili tym światłem, które pochodzi od samego Boga. Jak będziemy żyć w stanie łaski, karmić się komunią, słuchać Bożego Słowa, to będziemy bardzo do Maryi podobni. Będziemy pięknymi ludźmi, bo Bóg jest piękny. Amen.